Kochani słuchacze, w ostatnich dniach wielu Polakom otworzyły się oczy. Zrozumieli, że w internecie wcale nie ma wolności słowa, że to tylko ułuda dla naiwnych, że jakimś dziwnym trafem treści prawicowe, katolickie i narodowe z wielkich mediów społecznościowych po prostu znikają, że blokowane są konta propagujące na przykład Marsz Niepodległości, że w wielkiej komitywie z działaczami KOD-u i nowoczesnymi od Ryszarda Petru są osoby decydujące o tym, komu w Polsce wolno być na Facebooku. Pora to zrozumieć, iż nieprzypadkowo lewicowo-liberalne treści są tam promowane, a to, co broni chrześcijaństwa i polskości, jest blokowane. Facebook to ogromne przedsięwzięcie i finansowe, i polityczne, o zasięgu światowym. Jego twórca i prezes, Mark Zuckerberg, dysponuje imperium, którego możliwości sterowania zachowaniami ludzi daleko przewyższają siłę rażenia wielu państw. Przychody roczne tej gigantycznej firmy wynoszą 18 miliardów dolarów. Dużo większe jednak znaczenie ma to, że użytkownikami Facebooka jest ponad 1,5 miliarda internautów. Zuckerberg i jego najbliżsi współpracownicy wiedzą wszystko o opiniach, wzajemnych powiązaniach i upodobaniach tych ludzi i całkiem zręcznie też nimi sterują. W Polsce z Facebooka korzysta aż 14 milionów ludzi. To zatem środek przekazu o największym oddziaływaniu. Nic dziwnego, że świadomość cenzury i sterowania treściami tam zamieszczonymi ma ogromne znaczenie polityczne. My tu w Polsce żyjemy głośną sprawą blokowania stron, na których internauci zamieszczali plakat Marszu Niepodległości. Ale przy tej okazji wyszło na jaw, że polityka cenzurowania treści na Facebooku jest, co tu dużo mówić, specyficzna. Okazało się, że strony bluźniące Jezusowi lub obraźliwe dla Jana Pawła II mają się dobrze i są chronione. Takie same strony obraźliwe dla islamu są natychmiast blokowane. Treści promujące homoseksualizm i aborcję są chronione, a treści chroniące życie wręcz przeciwnie. Skrzywienie, przechył i stronniczość w kierunku antynarodowym i antychrześcijańskim są aż nazbyt widoczne. Dziennikarze agencji Reutersa opublikowali niedawno po angielsku rezultat swojego śledztwa na temat mechanizmów cenzury na Facebooku. O wiedzę na temat tego, kto i dlaczego steruje treściami, było niezwykle trudno. Pretekstem dziennikarskiego śledztwa było blokowanie kont, które zamieściły słynną fotografię poparzonej napalmem w Wietnamie dziewczynki. Cenzorzy Facebooka zablokowali nawet konto pani premier Norwegii przy tej okazji. I czegoż dowiedzieli się dziennikarze Reutersa? Kilka osób zarządzających w przeszłości korporacją, zastrzegając sobie anonimowość, ujawniło, iż decyzję o tym, które treści mają być blokowane, podejmuje grupa zaledwie 5 osób oraz sam Zuckerberg. Oczywiście dotyczy to największych kontrowersji o dużym zasięgu. Do najważniejszych decydentów o tym, co na Facebooku ma się pojawić, a co ma być zablokowane, należą państwo: Justin Ossowski, Monika Blickert, Joel Kaplan, Elliot Schrage oraz Sheryl Sandberg. Wszyscy studiowali na Harvardzie, a większość to prawnicy. Ujawniono również, że rząd Izraela ma coś w rodzaju gorącej linii do centrali Facebooka, dzięki której nakłonił ją do likwidacji setek stron pod zarzutem antysemityzmu. Władze korporacji odmawiają ujawnienia szczegółów relacji z Tel Awiwem. Bardzo często stosowaną praktyką jest blokowanie treści, a potem tłumaczenie się, że to był tylko błąd techniczny lub pomyłka. Ale wiadomość o ważnym wydarzeniu już nie jest aktualna po przywróceniu facebookowej łączności. Filtrowanie treści na Facebooku odbywa się kilkustopniowo. Najpierw wychwytują je zwykle po zgłoszeniu przez innych internautów centrale na dany kraj. Gdy wystarczająco dużo osób poskarży się i weźmie w obronę ocenzurowane osoby, wtedy wkracza się na poziom czegoś w rodzaju sądu apelacyjnego umieszczonego w Irlandii. Jeśli treści zablokowane wywołają jeszcze większy odzew, rozsądza centrala w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie trwa walka internautów z cenzorami Facebooka. Walka nierówna, ponieważ trzeba zmobilizować w niej miliony ludzi, by przyniosła jakikolwiek skutek. Facebook nie podlega jurysdykcji rządów państw narodowych i nie można go karać za praktyki cenzorskie. Dlatego pamiętać należy, że uzależnianie komunikacji międzyludzkiej w Polsce od woli jakiejś piątki decydentów zza oceanu to pierwszy krok do utraty prawdziwych więzi społecznych. Im mniej kontaktów opartych na niejasnej polityce wielkich korporacji internetowych, tym lepiej dla naszego bezpieczeństwa i wolności. W chwilach kryzysu nie liczmy na internet, a już na pewno nie na tych, co rządzą serwerami i zrobiwszy pstryk, przetną wszelką możliwość kontaktu. Zawsze wtedy cenniejsi od złudnej wolności słowa na portalach będą posiadacze zwykłego nadajnika krótkofalowego albo zwykłej kserokopiarki, na której odbije się na przykład 1000 ulotek. Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Bubula.